Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa witam po raz 49 w programie Jeleniogórzanie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o górach, a gościem naszym jest pan Jarosław Szczurzowski. Jeleniogórzanin, choć zdaje się, że osadził się ostatnio w okolicach Jeżowa, czyli prawie w dzielnicy Jeleniej Góry. Witam serdecznie pana, panie Jarosławie.
Dzień dobry, witam.
Poza anteną dowiedziałem się o panu paru rzeczy. Między innymi, że jak większość przybywających do Jeleniej Góry mieszkańców, pańskie korzenie są hen, daleko na wschodzie.
No myślę, że tak, jak chyba większości tutaj przyjezdnych. Moja prababcia z taty strony przyjechała tutaj ze Lwowa przez Przemyśl, Kraków do Jeleniej Góry, a z mamy strony z kolei z Zesłania, z Kazachstanu.
Aż tam daleko.
Aż stamtąd.
A zna pan jakieś szczegóły tej podróży?
Tak, tak. 41 rok, kiedy trzech NKWD-zistów dobija się do domu mojej prababci, Olimpii, i zostaje wysiedlona ze swojego domu. Na początku wysłana na Syberię, tam nie przyjęła paszportu radzieckiego jeszcze i obywatelstwa. Powiedziała, że urodziła się w Polsce, że jest Polką. No i ekstra parę lat jeszcze dostała właśnie na Kazachstanie, gdzie dostała poletko do uprawienia tytoniu i swojego wielbłąda. No i potem przyjechali tutaj w 46 roku do Jeleniej Góry, na terenie obecnej szkoły mechanik. Tam znajdował się dawniej Państwowy Urząd Repatriacyjny i tam w ramach zagrobionego mienia na wschodzie otrzymała tutaj ziemię razem z pradziadkiem w Rudawach Janowickich.
No i później tak się urodził pewno pański ojciec, tak?
Tato się urodził w Jeleniej Górze, mama się urodziła w domu wiejskim w Strużnicy.
Aha, i poznali gdzieś się. Tutaj miłość ich
tak,
spotkała.
Tak, w Jeleniej Górze się spotkali. Tak,
pan,
tak.
Zapewniam Państwa, pan Szczurzowski Jarosław jest mężczyzną, więc mogę zdradzić wiek, że ma lat 44, czyli właściwie symboliczny czas, kiedy zaprosiliśmy pana do studia. Przede wszystkim dlatego, panie Jarosławie, że kocha pan miasto Kotlinę i kocha pan górę, a przede wszystkim ma pan ten dar Boży, czyli iskrę, że wyposażony pan jest w doskonałe pióro. Idźmy po kolei. Kto właściwie pana do krajoznawczego pojmowania świata nakłonił? Czy był może to czas szkoły, czy może i przedszkola?
Pierwsze początki to na pewno rodzice. Jak byłem bardzo małym dzieckiem, chodziłem do przedszkola, zabierali mnie już na takie małe wycieczki do tej okolicy Podgórzyna, Przesieki, okolice Staniszowa. To był taki pierwszy impuls do tego, żeby gdzieś z domu wyjść i zobaczyć coś innego niż miasto, wesołe miasteczko, lody i kino, czyli głównie przyroda. A takim przełomem to na pewno był rok 87, kiedy mój tato z mamą i razem z wujostwem po raz pierwszy wyruszyli na Śnieżkę, żeby pokazać te latające talerze. Nigdy nie zapomnę tego, bo to była wtedy mgła. Jeszcze pamiętam wojskowych, którzy stali, wszystkich sprawdzali z dokumentów, ale w momencie, kiedy zobaczyłem tę Śnieżkę, no to nastąpił jakiś taki totalny przełom nawet w szkole, kiedy pani na plastyce kazała malować wiosnę, to Jarek rysował Śnieżkę. I stwierdzili, że coś jest chyba ze mną nie tak, skoro tę Śnieżkę ciągle gdzieś tam rysuje. Ale to się od tego zaczęło. Połączenie tego wyjścia było jakimś takim impulsem, żeby zgłębiać tę ciekawość regionu.
Nie bez znaczenia byli pańscy nauczyciele w szkole średniej.
Tak, tak.
Którzy, tak, zdaje się, pana też w tym kierunku kształtowali, że dzisiaj pan wodzi ludzi po górach.
Tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to moja koleżanka przewodniczka Ewa Parfianowicz, która była moją nauczycielką geografii. I nawet jak gdzieś tam się zdarzyły jakieś wagary w ogólniaku, to zawsze na siódmą lekcji tą ostatnią przychodziłem na geografię, żeby posłuchać tego, co miała nam do powiedzenia. I to ona mnie zaraziła, bo prowadząc te lekcje geografii, oprócz tego, że wykonywała program, który był narzucony z góry, to jeszcze sprytnie wplatała w to wszystko wątki sudeckie. Wtedy kupiłem pierwszy swój słownik geografii turystycznej Sudetów, Rudawy Janowickie. I to w sumie dzięki niej też był jakby taki krok, żeby pójść na kurs przewodnika sudeckiego. Także bardzo Ewie dziękuję za to.
Po zakończeniu nauki w technikum ekonomicznym, w jeleniogórskim ekonomie, niezwłocznie przystąpił pan do kursu przewodnickiego, który zdał pan, z tego co wiem, zostając przewodnikiem klasy, której już w tej chwili?
Klasa trzecia. To już był ten czas, kiedy wszystko zostało ujednolicone, że już nie było tego podziału na Sudety wschodnie, środkowe i zachodnie, tylko się otrzymywało uprawnienia na klasę trzecią, a dziś można jeszcze sobie ekstra podwyższyć te kwalifikacje do klasy pierwszej.
A pamięta pan swoją pierwszą wycieczkę?
Oczywiście, że pamiętam. To był koszmar. Znaczy może nie koszmar, ale wtedy było jakby poszukiwanie takiego swojego warsztatu i tożsamości, bo to, że byliśmy na kursie, to tak jak powiedział Andrzej Mateusiak, to było takie przetarcie oczu. Natomiast powiedział, że to, że zostaniecie przewodnikami, to jeszcze o niczym nie świadczy, że to zweryfikują właśnie ludzie. Miałem grupę dzieciaków wtedy i tak nie za bardzo jeszcze widziałem, jak się w tym świecie poruszać. Poszedłem wtedy do samotni. To była pierwsza wycieczka. Chciałem im przekazać dosłownie wszystko, czego nauczyłem się na kursie i chyba ich trochę tym zabiłem, bo to była ścisła wiedza, to jeszcze nie było takiej swobody wypowiadania się, takie bardzo to wszystko było encyklopedyczne i naukowe, a jednak do dzieciaków trzeba mieć trochę inne podejście. To później już z latami jakby zostało wypracowane. Ale tak, pamiętam to. No, niby grupa była zadowolona, ale ja na pewno nie. Także ciekawe doświadczenie.
Dzisiaj jest pan czynnym przewodnikiem. Czy idzie z tego żyć?
Tak, ja tylko z tego się utrzymuję. Tylko i wyłącznie. Mam swoją działalność gospodarczą, jestem przewodnikiem i tylko żyję z gór. Góry są moją matką żywicielką. Śnieżka, można powiedzieć. Ja głównie tutaj poruszam się w obrębie Dolnego Śląska. Był taki czas jeszcze, że jeździłem do Pragi, do Drezna, ale teraz jakby postawiłem wszystko na jedną kartę i tylko i wyłącznie zajmuję się Sudetami i Dolnym Śląskiem.
A co pan w swoich penetracjach także, bo czytuje pan dużo na ten temat, śledzi pan nawet pewne materiały źródłowe. Co pana zafascynowało, czym warto się z słuchaczami podzielić?
No myślę, że im dalej w las, tym głębiej. Tak? Na początku była to po prostu historia i ciekawość miejsca, w którym się mieszka, bo uważam, że każdy mieszkając Jeleniej Góry powinien wiedzieć, w jakim mieście mieszka i jaka historia się z nim wiąże. Już może nie taka dogłębna tam od samego początku, ale przynajmniej te podstawy. Ale potem były takie wątki, które zaczęły się do mnie przyklejać. I tutaj w kontekście historycznym i trochę w takim kontekście jakby etnologicznym, etnograficznym, kulturoznawczym. No i pojawił się też na mojej drodze Przemysław Wiater, który był moim serdecznym przyjacielem. I on takie zasiał ziarno właśnie tego mistycyzmu, a nawiązuje tutaj do nieżyjącego już profesora Willaricha Poikerta, który był w tamtym okresie ludoznawcą, tak przynajmniej się tę naukę określało jako Volkskunde. Był wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, później po wojnie w Getyndze, no i do dzisiaj jestem jego wielkim fanem. Nawiązałem kilka ciekawych kontaktów za granicą, gdzie udało mi się zdobyć mnóstwo różnych materiałów, które jeszcze czekają na przetłumaczenie. I poznawanie tej historii właśnie tego, co było przed nami, ponieważ my nie mamy tutaj ciągłości historycznej niestety. Ona się gdzieś tam urwała w 1945 roku i te wszystkie historie zostały spakowane w walizkę i wyjechały razem z Niemcami, a my wciąż poszukujemy tej swojej tożsamości. Czasami fortunnie, czasami niefortunnie, co zresztą widać gdzieś tam poprzez jakieś oscypki, kapelusze góralskie i ta góralszczyzna tutaj przeszczepiona, a ja jednak staram się poszukiwać tego, co nasze, dolnośląskie, krótko mówiąc, bo nawet sam Poikert miał z tym problemy, kiedy miał pisać tutaj o tych mieszkańcach, oni się obrażali, jak nazywał ich Niemcami. Oni są Ślązakami po prostu. Ja dzisiaj też taką pełną gębą dolnoślązakiem się tutaj czuję.
Jeden z naszych rozmówców mówił o pewnej religii sudeckiej, żeby nie powiedzieć karkonoskiej, no a jeżeli już nie religii, to o pewnym ezoteryzmie, który charakteryzuje te góry nie tylko w opowieściach z dawnych lat. Czy w swoich penetracjach trafił pan na coś, co jest takie ponadwyobrażeniowe, ponadstandardowe, ponadprzeciętne, co świadczyłoby o tym, że rzeczywiście te góry niosą w sobie taki element tajemniczości?
No właśnie, mój przyjaciel Grzegorz Kapla napisał kiedyś takie piękne zdanie, które tutaj zacytuję, że karkonosze, choć niskie i pospolite, kryją większy skarb niż te, które tracą energię, żeby sięgnąć nieba. I fenomenem tych gór jest to, że ściągają tutaj przedziwnych ludzi, dziwaków, można powiedzieć, poszukujących. I to też jest ciekawostka, że w Kotlinie Jeleniogórskiej mamy największe zagęszczenie sekt i związków wyznaniowych w Polsce. To jakby daje jeszcze tutaj kolejny asumpt temu, że miejsca te są bardzo wyjątkowe. Wierzeń jest sporo. Ludzie wierzyli tutaj w różne dziwne rzeczy, chociażby teksty profesora Poikerta. Możemy się o tym dowiedzieć. No, dzisiaj z punktu widzenia turystycznego ten, który przyjeżdża w góry, on wie o duchu gór. Wie, że może jacyś tam poszukiwacze skarbów byli, jeszcze zielarze. To już będzie w ogóle super. No ale gdyby tak przyjrzeć się temu bliżej, to mamy tutaj fenomen. Myślę, że na skalę spokojnie Polski. Tyle, ile jest punktów nawiązujących do dawnych kultów przedchrześcijańskich, tak zwanych czakramów, tak zwał, bo te miejsca mocy tak zwane były już ludziom znane od tysięcy lat, nazywane przez Japończyków i Chińczyków liniami smoka, a tutaj uważa się, że są to czakramy. Dzisiaj patrzymy na Górę Grabowiec na przykład pod kątem dawnych kultów na Ostrzycę Proboszczowską, patrzymy tutaj nawet na Śnieżkę, Patrzymy tutaj jeszcze na różne inne miejsca w Górach Izerskich, zwłaszcza, które chyba w tym wszystkim przodują, więc ciągle gdzieś ten mistycyzm się tutaj pojawia, ściąga tych dziwnych ludzi, tak zwanych dziwaków pozytywnie zakręconych. No i kolejna postać dalej mnie pociągnęła w ten temat, to jest Henryk Waniek, eseista, malarz, który napisał mnóstwo ciekawych pozycji. No, są to głównie eseje i myślę, że takim podstawowym vademecum dla tych, którzy już poznali topograficznie góry, a chcieliby je odkryć, może nie od nowa, ale głębiej je poznać, to jest Hermes w Górach Śląskich. Hermes w Górach Śląskich, Wyprzedaż Duchów, inny Hermes, więc wszystkie te jego pozycje nawiązują tutaj i do dawnych wierzeń, i do miejsc, o których już dzisiaj nie pamiętamy, bo głównym punktem jakby jest Śnieżka, która wciąż jest zadeptywana wręcz do nieprzytomności. No i też dzięki niemu właśnie z tą książką pod pachą przysłowiową zacząłem jeździć po tych miejscach najbliższych Jeleniej Górze i odkryłem kilka ciekawych, fascynujących rzeczy właśnie zapomnianych, które wypadałoby gdzieś tam odkurzyć.
Pasją naszą jest rewitalizacja, że użyję tego brzydkiego słowa, obszaru Borowego Jaru z całymi greckimi ogrodami, ołtarzami, których resztki ja jeszcze chyba pamiętam, gdy dziecięciem był, z elementem montowania windy do wieży Krzywoustego i urządzenia tam takiego miejsca gastronomicznego, które też pamiętam jako mały chłopiec chodząc na spacery z ojcem, że była podłoga z desek, księżyc z blachy i orkiestra z piwem, kotletami i gorzałą, a ja tam jadłem lody. Nam się to marzy, czy ten Borowy Jar panu mieści się w pańskich obserwacjach?
No mam nadzieję, że tego dożyję kiedyś. Bo potencjał tego miejsca, w ogóle potencjał Jeleniej Góry i okolic jest ogromny. I myślę, że to nie tylko Śnieżka, Szklaska, Poręba i Karpacz, ale gdyby tak się temu bliżej przyjrzeć, czekam też na zagospodarowanie wzgórz łomnickich. To wszystko otacza jakby ścisłe centrum miasta. Mamy tam tyle historii, fascynujących rzeczy i opowieści, że one aż się proszą, a wręcz krzyczą, żeby je wyciągnąć na światło dzienne. Między innymi właśnie tym miejscem jest Borowy Jar i nawet zacząłem praktykować, że tak powiem, wędrówki tą ścieżką poetów, która tam częściowo została zrewitalizowana. Chodziliśmy tam razem z moją żoną, która też jest przewodnikiem w ramach naszej działalności gospodarczej, czyli Sudeckiej Krainy, gdzie organizujemy takie wieczorne spacery z lampami naftowymi. I tam właśnie z książkami pod pachą, właśnie tą ścieżką poetów wieczorową porą, przy blasku lamp naftowych odczytywaliśmy fragmenty różnych tutaj regionalnych dzieł literackich. I to się bardzo fajnie przyjęło. Także kontynuujemy te wątki. No i miejsce cały czas czeka jakby na swoje odkrycie. Mimo, że już niewiele tam pozostało na tym terenie, to jednak jest tam jakaś magia. I wciąż jest ona jeszcze nieodkryta nawet przez niektórych jeleniogórzan, myślę.
Zaprosimy pana do takiego zespołu, który nad rewitalizacją, przepraszam za to obrzydliwe słowo, jeszcze raz pochylają się, być może nawet z udziałem prezydenta, czy też Urzędu Miasta. Panie Jarosławie, ale Pan Bóg wyposażał pana nie tylko w dociekliwość, ale również w złote pióro. Bierze się pan za pisanie.
Próbuję.
Proszę powiedzieć coś o tym nowym rozdziale w pańskim życiu. Choć nie to takie nowe, ponieważ zaczynał pan od przewodników sentymentalnych, czy...
Jeszcze wcześniej były eksperymentalne jakieś takie teksty nawiązujące do regionu. To jest w ogóle bardzo długa historia, bo był taki okres czasu, że wspólnie z naszymi znajomymi, przyjaciółmi spotykaliśmy się na seansach filmowych i gdzieś tam w pamięci zapadł mi film Wernera Herzoga, Szklane Serce, nawiązujący do produkcji szkła, a z tym się wiąże nasz region. I tam jest prawdopodobnie wątek izerski gdzieś w tym filmie nawiązany, a chodziło też o szkło rubinowe. No i wpływ muzyki do tego filmu na pewno i wpływ mojego przyjaciela Grześka Kapli, z którym żeśmy godzinami rozmawiali właśnie o tych wszystkich historiach i rzeczach i tak pomyślałem, dlaczego by nie spróbować coś napisać o tym w jakiś sposób. Ja nigdy jakby nie miałem do czynienia z pisaniem, ale miałem pewne myśli w głowie, które chciałem uporządkować właśnie przelewając je na papier, bo papier wiadomo, że wszystko przyjmie i myśl jest ulotna, a na papierze to pozostanie, więc zacząłem po prostu pisać takie osobiste zapiski. Powstało to w formie tekstu przewodnika nieoczywistego, tak zwana rzecz o hutach, czyli taka przygoda, gdzie rano wstaję i po prostu idę w kierunku zamku wieczornego, jakby przeżywając te wszystkie najważniejsze punkty na swojej drodze i Jelenią Górę, i ratusz, i tramwaje, i dawną wytwórnię likieru staniszowskiego, cieplice, potem mamy Piechowice, Górę Mgieł, mamy Kopaniec i wątek z Kozią Szyją, z Leszkiem Różańskim. No i Zamek Wieczorny. I to jest takie poszukiwanie olbrzymów. To taka trochę metafora i na końcu się okazuje, że to my jesteśmy tymi olbrzymami, bo mamy w sobie ogromną moc. Ten tekst nigdy nie został wydany. Został tylko umieszczony na blogu przez Marcina Wawrzyńczaka, który jest pomysłodawcą i właścicielem wydawnictwa Wielka Izera. No a potem zaczęły się teksty do portalu szklarskaporęba.pl. Pracowałem krótki okres czasu w referacie promocji miasta i tam zacząłem pisać o tych wszystkich tajemnicach gór izerskich pod wpływem też Przemka Wiatera, Poikerta, między innymi Grzeszka Kapli, który mnie bardzo ukierunkował w pisaniu i to dzięki niemu w sumie chyba dzisiaj tylko piszę. No i nagle pojawił się telefon właśnie od Reginy Chrześcijańskiej z wydawnictwa Adrem, która zaproponowała mi napisanie takiego przewodnika emocjonalnego, innego niż wszystkie. To polegało na tym, że jakby moimi oczami czytelnik wędruje po miejscach, o których opowiadam. To jest takie bardzo moje subiektywne spojrzenie na świat. W tym przypadku chodziło o Miedziankę, bo to był pierwszy przewodnik, który się ukazał. A jego kontinuum to jakby pociągnięty wątek Uranu i mam tu na myśli tak zwany taniec na Uranie. Taki trochę dance macabre, czyli pokazanie tej historii kopalnictwa Uranu na Dolnym Śląsku, a w zasadzie takiej podróży, gdzie zostawiamy swój samochód na parkingu przy dworcu PKP i idziemy na piechotę do kopalni pod górze. I przy okazji dowiadujemy się wiele rzeczy i ten przewodnik też ma na celu trochę wzbudzić taki niepokój, żeby się co chwilę oglądać przez ramię, czy za nami nie idzie dwóch smutnych panów w czarnych płaszczach i w kapeluszach. I czy nie stoi gdzieś zaparkowany stary Citroen.
Tak, jeszcze czarny. Czarny. Panie Jarku, to niech pan zdradzi, nad czym pan teraz pracuje, bo powiedział mi pan to poza anteną i podobno ma być rzecz tężająca krew żył.
W sumie tak. Jakoś mnie bardzo ciągnie w tę stronę beletrystyki, ale wszystko się opiera tutaj o nasz region. I powiedziałem, że jeżeli będę pisał jakiekolwiek książki, nawet wymyślone z głowy, to będą one osadzone tutaj w naszym regionie. No i pierwsza powieść obyczajowo-kryminalna to jest powieść o Kowarach i o przełomie lat 40. i 50., właśnie o Uranie, który też mnie mocno jakby zaraził tutaj, w tym regionie, więc ona jest na ukończeniu, tam już robię ostateczne szlify, a potem tylko trzymanie kciuków, żeby jakieś wydawnictwo zdecydowało się wydać tę książkę. I druga już jest ukończona, która powędrowała do wydawnictwa, tym razem jest to taka trochę powieść grozy z wątkiem science fiction o Śnieżce, o tajemniczych dźwiękach, to też taka inspiracja tego, co mi Tomasz Nasiłkowski, pracownik IMGW na Śnieżce, opowiedział, że pewnego razu pojawiły się jakieś tajemnicze dźwięki w urządzeniach elektronicznych i pomyślałem, że to będzie świetny wątek na powieść. A ludzie wiemy, że chodzą z książką pod pachą, bo są tak zwane wycieczki literackie, są kryminały, teraz pisze się dużo właśnie o naszych górach, jest jakaś taka moda na to. Stwierdziłem, że kryminałów już mamy chyba przesyt, więc postawiłem na grozę.
Chcemy za radą między innymi naszego też miłego gościa, kilkukrotnego tutaj gościa, pana Rafała Froni i Reginy Chrześcijańskiej, o której pan wspomina. Chcielibyśmy utrwalić tę pozycję w wersji audiobookowej, czytanej po to, aby również inwalidzi wzroku mogli korzystać, zwiedzając coraz częściej nasze góry, oczywiście nigdy samotnie, zawsze w towarzystwie. Czy zgodziłby się pan na to, aby jedna z tych książek stała się przedmiotem naszego wydawnictwa?
Oczywiście, jak najbardziej.
Dobrze, no to ten element zakończyliśmy na ten etap. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie z panem Jarosławem, ale teraz przejdźmy do rzeczy współczesnych. Jest pan obserwatorem, żywym i rozumnym obserwatorem życia w Jeleniej Górze i niech pan powie, co panu w tym mieście się podoba, a co, gdyby pan miał taką moc, należałoby tutaj zmienić.
Jelenia Góra jest wyjątkowym miastem, na pewno. Bardzo dużo moich krewnych wyjechało do Wrocławia na studia. Jak już tam wyjechali, to zostali, a ja zostałem tutaj. I tak sobie pomyślałem, że to jest miasto, które w zupełności mi wystarcza. Ponieważ pracuję jako przewodnik, to po pierwsze mam blisko do Szklarskiej Porębie, do Karpacza, ale Jelenia Góra jest dla mnie miastem, gdzie mam wszystko pod ręką tak naprawdę. Przede wszystkim naturę i przyrodę. Wychodzę z domu i po 10 minutach jestem w Górach Kaczawskich. Potrzebuję coś załatwić w mieście, też nie ma takiego problemu. Nie jestem człowiekiem typu, że musi mieć ciągle adrenalinę w żyłach i gdzieś tam biegać, chodzić po koncertach, imprezach i tak dalej. Mi w zupełności to wystarcza, co jest tutaj na miejscu. To położenie. Nie wiem, co jest tego do końca przyczyną, czy to jest ten lokalny patriotyzm tak zwany, ale jakoś nie jestem człowiekiem typu niespokojna dusza, który musi gdzieś koniecznie pojechać. I nawet zauważyliśmy taką jedną prawidłowość w domu, że gdziekolwiek nawet na urlop chcemy wyjechać, to nas to miejsce nie chce wypuścić w jakiś sposób. A kiedy już wracamy po tym urlopie, mimo że było doskonale, tak już widzimy z daleka Ślęże, to wiemy, że wjeżdżamy do domu. A jak już tutaj przyjeżdżamy przez Przemysł Radomierską, widzimy Kotlinę Jeleniogórską, to już jest takie uff. Nareszcie.
Tak, potwierdzam to też, że wracając nawet z dalekich podróży z dużą radością widzę zarysy Karkonoszy i to jakoś tam nas ciągnie do tego miasta, które przecież bardzo kochamy, ale które ma parę niepokojących elementów składających się na to, że staje się ono miastem trochę daleko od szosy, czy też pańskim zdaniem nie?
No właśnie, to jest ciekawe. Ja też obserwuję taki trend, że ta obwodnica nam trochę tak robi średnio. Znaczy ona dobrze, bo rozkorkowuje miasto, ale jednak ludzie już nie przyjeżdżają przez tę Jelenią Górę, żeby się zatrzymać. trzeba ich namawiać na to, żeby tutaj przyjechali, będąc w Karpaczu. Mi się to udaje w swojej pracy. Ściągam ich tutaj, oglądają to miasto, podziwiają je, że jest bardzo wyjątkowe, ciekawe. No każde miasto ma jakieś minusy, tak? Nie ma rzeczy idealnych. Sporo cały czas pracy jakby przed włodarzami, którzy muszą się pochylić nad wieloma istotnymi rzeczami. Ale trzeba pielęgnować już to, co jest. Mamy tradycje, mamy historię, mamy blisko do natury. Możemy to wszystko bardzo ładnie łączyć w pakietach, czyli zwiedzanie, powiedzmy, Doliny Pałaców i Ogrodów z miastem Jelenia Góra, żeby w jakiś sposób promować. Zwrócenie uwagi właśnie na zabytki, które tutaj są. Może nie ma ich tak dużo, jak w innych większych miastach, ale jednak Jelenia Góra jest też miastem strategicznym jakby, już od wczesnego średniowiecza położonym tutaj na trakcie dawnych szlaków handlowych, więc jest o czym mówić. Zawsze mi brakuje czasu, jak przyjeżdżają te grupy, że mają ten czas ograniczony, bo tylko 2 godziny po Jeleniu, a przecież można cały dzień po niej oprowadzać, bo to nie tylko Deptak, ale jeszcze tutaj najbliższe okolice i uzdrowisko mamy pod nosem i mamy jeszcze właśnie wieżę Krzywoustego i mamy tutaj jeszcze wzgórze szubieniczne, Galgenberg Dawyn, czyli wzgórze Kościuszki. Także jest dużo ciekawych rzeczy. No, dużo nam też daje to, że powoli gdzieś te atrakcje tu się pojawiają turystyczne. Myślę, że takim magnesem przyciągającym na pewno jest nowocześnie urządzone Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i podziemna atrakcja turystyczna Time Gates, gdzie też przyjeżdża sporo turystów w nasz rejon. Gdzieś tam widzę i obserwuję, że te cieplice coraz bardziej i ładnie wyglądają, chociażby nawet poprzez te rzeczy stworzone dla kuracjuszy typu tężnie, gdzie ten fragment był przecież bardzo zaniedbany przez lata i wstyd tam było tyłem chodzić. A mi się marzy to, żeby też nie było wstydu przejść na tyłach miasta, gdzie jeszcze wciąż oglądamy trochę taki krajobraz jakby po wojnie i można byłoby tam świetne filmy historyczne kręcić. Więc jest trochę tych rzeczy do zrobienia, no ale patrząc i obserwując to, co się dzieje na przestrzeni kilkudziesięciu lat, ostatnio właśnie też ciekawostka, usiedliśmy z żoną, oglądaliśmy archiwalne filmy z Jeleniej Góry z początku lat 90. No to jest diametralna zmiana. My żyjemy teraz w czasach takich, gdzie chcemy wszystko szybko, od razu. Świat się skurczył, dostęp do mediów, zapominamy o czytaniu, kultura obrazkowa i to tak wszystko gdzieś pędzi na złamanie karku. No nie wszystkie rzeczy da się tak szybko zrobić, ale gdzieś powoli, powoli do przodu ta Jelenia Góra mimo wszystko idzie.
No właśnie, jako praktyk, czy pan nie uważa, że poszczególne gminy Kotliny Jeleniogórskiej i Obrzeża tej Kotliny trochę żyją własnym pulsem, że nie uwzględniają faktu, iż facet, który z rodziną chce przyjechać do Karpacza na 7 dni, powinien być oskrobany z dudków zarówno w Szklarskiej Porębie, jak i w Cieplicach, jak i w Jeleniej Górze, jak i w Wieży Krzywoustego, jak i na Perle Zachodu i może w tym klasycznym Borowym Jarze, jakby się udało.
No myślę, że tutaj istotnie jest chyba współpraca pomiędzy gminami, bo w gminach to jest tak, że chyba każdy sobie rzepkę skrobi, a to nie na tym polega, bo siła jest we wszystkich, tak? My musimy wspólnie jakby osiągnąć ten cel i przyznam szczerze, że ja to już widzę w jednym aspekcie karkonoskiej marki lokalnej przy partnerstwie Ducha Gór, gdzie jakby oddolnie ci wszyscy ludzie, którzy wytwarzają te produkty regionalne, tak? Zaczęli się promować pod jednym szyldem. To nam daje siłę, bo jeden pan Kowalski niczego nie osiągnie, tak samo jak jedna gmina. Jeżeli połączymy te wszystkie siły, będziemy głośno tym trąbić, wszem i wobec i pompować pieniądze w promocję tego i w reklamę, bo wiadomo, że to jest bardzo potrzebne, to będzie coraz głośniej. Właśnie ostatnio pierwsza taka gala marki lokalnej odbyła się w nowym centrum edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego i tam dopiero zobaczyłem, jaka w tym jest moc, bo sala była wypełniona po brzegi, było mnóstwo wystawców i to do naszych lokalnych. My siebie często też nie znamy. Nie wiemy, że tam na drugiej ulicy jakiś tam pan Nowak coś ciekawego tworzy. My się poznajemy, my rozmawiamy z sobą i jeżeli razem nie będziemy współpracować, to raczej solo nic nie osiągniemy. A jeżeli tak, to będzie to bardzo długi proces i możemy tego nie dożyć. Więc tak samo jak i my, tak i gminy powinny razem współpracować. Choćby poprzez lokalne partnerstwa.
No, muszę panu powiedzieć, że został pan do tego studia też zaproszony, dlatego że jest pan poszukiwaczem nowych wezwań. Takim wezwaniem na pewno była próba rewitalizacji, po raz drugi użyję tego słowa, starych trupów w postaci produktów fabryki samochodów ciężarowych chyba, mianowicie tych mikrobusów i pick-upów. Typu Żuk.
Był taki epizod. Kolorowo się do końca nie skończyło, bo Żuk został nabyty, zaczął jeździć, ale no, przyszedł COVID. Czasy bardzo niepokojące, zwłaszcza dla branży turystycznej, bo COVID nas totalnie na cały rok usadził w domu. Absolutnie się wyczyściły wszystkie grafiki z grupami zorganizowanymi. No i był wielki znak zapytania, co robić dalej. I Żuka trzeba było oddać w dobre ręce. a pieniądze zamrozić na przetrwanie. Niemniej cały czas gdzieś tam myślę, żeby do tego epizodu wrócić, bo tutaj przy współpracy Muzeum Sentymentów w Kowarach mieliśmy jeden sezon, gdzie organizowaliśmy takie wycieczki właśnie żukami w klimacie PRL. Myślę, że Kowary się do tego świetnie nadawały, bo jeździliśmy wtedy na osiedle górnicze, gdzie całe zbudowane jest właśnie w stylu socrealistycznym i do tego jeszcze kopalnia pod górze, jakby łącząca wszystkie wątki historyczne. Także no śmiesznie to trochę wyglądało, tak pół żartem, pół serio, a tym bardziej, że jeszcze Jelenia Góra, można śmiało powiedzieć, jest miastem Barei. Mamy tutaj wiele wątków związanych z tym słynnym reżyserem, więc jakby jeszcze inspirując się Bareją tutaj chcieliśmy głębiej w to pójść, no ale niestety stało się jak się stało, żuk został póki co sprzedany, ale nie przekreślam tego wszystkiego i
ale
myślę, że
wrócę. Funkcjonuje dalej.
Tak, oczywiście jest w głowie. Przystanek w Muzeum Sentymentów jest i ten przystanek żukowy będzie wyciągnięty, myślę, w przyszłości. Jak się już trochę sytuacja na świecie ustabilizuje, to do pewnych spraw na pewno wrócę.
Proszę Państwa, no, zbliżamy się do końca naszej ciekawej, myślę, rozmowy. Przypomnę Państwu, że gościem naszym jest pan Jarosław Szczurzowski, przewodnik, pasjonat turystyki gór, zauroczony tajemniczością Śnieżki, czy też gór otworu Karkonoszy. Człowiek z urodzenia rodziców także jeleniogórzanin, więc podwójnie, a może nawet i potrójnie, patrząc na babcię i dziadka. I teraz człowiek, który bez reszty zakochany jest w naszym mieście, który znajduje wiele ciekawych, nowych wezwań, nowych, ale przecież starych, bo tkwiących gdzieś nie tylko w legendach, w opowieściach, a może nawet w starych dziełach, niekoniecznie pisanych po polsku, co już dzisiaj dla naszej rzeczywistości jest absolutnie obojętne. Panie Jarosławie, każdy nasz miły gość, niech pan sobie wybierze jeden utwór sceniczny lub też muzyczny, który byśmy panu zadedykowali.
To trudne. Nie wiem, czy będzie w repertuarze Pink Floyd.
Pewnie.
Tak?
A my wszystko, nawet to, czego nie ma.
O, proszę. Wish were here.
Proszę Państwa, była to 49. audycja z cyklu Jeleniogórzanie, a gościem naszym był pan Jarosław Szczurzowski, przewodnik sudecki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train? Thank you.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?